bardzo takie bliskoznaczne słowa, które my w Polsce używamy jako słowo ponury, że jest ktoś ponury, chodzi taki ponury, taki ma widać ciemność na twarzy. I w moim zaskoczeniu zobaczyłem, że to słowo oznacza złego, że diabeł jest ponury. I kiedy on zaatakuje właśnie człowieka, jest napisane w pierwszym liście Jana, to wtedy człowiek staje się także ponury, tak jak jego pan, diabeł. Nie chodzi mi o smutek chrześcijański, ale chodzi mi o taką ponurotę, brak uwielbienia Boga za wszystko, co w niebie. I taki człowiek jest zaatakowany przez diabła. Ale jest napisane, że ci, którzy idą za Panem, to Pan Jezus strzeże ich od ponurego, od złego. I oni nie mają takiego nastroju w sercu swoim. Ponurego nastroju. Ale tak jak śpiewaliśmy, że Pan wyzwolił nas do radości, tej czystej, niebiańskiej radości. Radości z tego, co Bóg Ojciec dał nam w Jezusie Chrystusie. I tu ponury już nie ma nic do uczynienia. Bo Królestwo Boże to właśnie jest także i radość w Duchu Świętym. Chrześcijanin może być zasmucony stanem, który go otacza. Może być zasmucony jakimiś problemami, ale nie jest nigdy ponury w całym swoim działaniu, ponieważ zawsze mu przyświeca jasność żywota wiecznego. Wielbi Pana, tak jak widzimy apostoła Pawła. Czy widzimy go w duchu ponurym, kiedy jest tam w dybach zamknięty i wielbi Pana razem z bratem swoim? Nie widzimy tam, żeby ponury miał do niego przystęp. Zamknięty, zbiczowany, zakuty i wielbi Boga. Strzeg go sam Pan Jezus. Dlatego kiedy widzisz ponurego człowieka, to możesz być pewny. Diabeł osiągnął wpływ na jego istotę. On albo już stracił, albo traci świadomość nieba, sensu tego, co Jezus Chrystus uczynił na ziemi dla człowieka. Może odwraca się, zaczyna grzeszyć. Jego własne grzechy mówią mu, że nie może wejść do Królestwa Bożego. Sumienie mu o tym wspomina. I dobrze, jeżeli jeszcze mu o tym wspomina. Ale też zaczyna go atakować ponury i widać, jak ten człowiek nie może być tam, gdzie są dzieci Boże. Zaczyna uciekać od dzieci Boże. Nie czuje się dobrze, bo ponury go zaatakował i ta ponurota ma taki wielki wpływ na niego. Chciałem, żebyście otworzyli Dzieje Apostolskie, 23 rozdział. Pamiętajmy o tym, to jest prawda Ewangelii, że dzieci Boże zwyciężają świat i ten, który jest w nich, jest większy od tego, który jest w świecie. Niebiańska radość jest tak piękna, to co Pan Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie jest tak doskonałe, że człowiek, który idzie z Bogiem, jest zupełnie wolny od takich napadów. Tak kiedy czytałem to słowo, tak dotarło do mnie to, co się z Saulem działo. Jak przychodził duch zły na niego i dopiero pieśni śpiewane przez Dawida odpędzały tego ponurego, złego. Bo to jest to samo. Ponury, zły. Dopiero pieśni Dawida go odpędzały. Ale on też przychodził od Boga, dlatego że z Saulem stało się źle. Dlatego przyszło i to na niego też. Dlatego jeżeli chrześcijanin by chciał powiedzieć, że on jest ponury, bo z gruntu, z ciała jest ponury, to jest to kłamstwo. Chrześcijanin już nie chodzi w ciele, żeby wpływ ciała miał na niego znaczenie. Chrześcijanin chodzi w Duchu Świętym. Musi być jakiś powód, grzech, odstępstwo. Musi być powód. Po prostu musi być powód. Jeżeli widzisz chrześcijanina w jednej chwili skaczącego, podskakującego, a w drugim widzisz go ponurego na dźwięk słowa Jezus, jest to po prostu grzesznik, który nie chodzi z Bogiem. Jego radość jest tylko chwilowa. Jego radość jest wtedy, kiedy zabrzmi muzyka. Ale kiedy ona mija, to jego radość także mija. Ona jest oparta na muzyce, na tym, co słyszę, a nie na Jezusie. I to jest także człowiek, który jest zaatakowany przez diabła. Tak wielu ludzi jest zaatakowanych przez diabła. Tą właśnie cechą jego. Chciałem czytać od 23 rozdział, od 6 wiersza. Chciałem, żebyśmy tak zwrócili nasz wzrok teraz na działanie Pawła, na mądrość, którą Paweł miał od Pana. Paweł świadomy, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą: mężowie, bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów. Jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. A gdy to powiedział, powstał rozdźwięk między faryzeuszami i saduceuszami i zebranie się rozdwoiło. Saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. Wszczął się wtedy wielki krzyk, a niektórzy z uczonych w piśmie ze stronnictwa faryzeuszów zerwali się i spierali się zawzięcie, mówiąc: nic złego nie znajdujemy w tym człowieku, a może mówił w nim duch albo anioł. Popatrzmy, jaka wspaniała mądrość od Boga. Paweł wiedział, że oni są razem, dopóki im się nie pokaże ich nauki. Co oni głoszą? I kiedy pokazał im naukę, momentalnie się rozbili na dwa stronnictwa. Momentalnie. Nauka ich dzieliła. Połączył ich Paweł, pragnienie wywarcia zemsty na Pawle. Ale gdy tylko im przypomniał ich naukę, momentalnie ich się działanie rozdwoiło. To jest taka mądrość. Pan mówi: bądźcie mądrzy, bądźcie chytrzy. Bądźcie przebiegli. I właśnie Paweł okazał tą mądrość. Uczynił to. Ale i diabeł też się nią posługuje. On także wykorzystuje to. Kiedy wierzący ludzie się spotykają, to diabeł próbuje ich podzielić. Co może uczynić w tej sprawie? Nauka. Kto w jakiej nauce się znajduje? Jeżeli ktoś jest pod wpływem zakonu, to wszystko jest dobrze, w modlitwie jest dobrze, ale kiedy tylko porusza się kwestie, powiedzmy, pokarmów, wszystko się momentalnie zmienia. Dwoje ludzi, którzy razem mogli się modlić do Boga, w jednym momencie stają się sobie przeciwnikami, ponieważ jeden twierdzi, że można jeść wszystko, drugi zaś, że nie wolno jeść wszystkiego i już nie mogą ze sobą przebywać. Kto jest zwodzicielem? Ten, który je wszystko, czy ten, który nie je wszystkiego? Jedni mówią, że sobota jest tym dniem świętym i powinno się czcić sobotę. Drudzy zaś mówią, że jest nią niedziela, tym dniem. I gdy teraz wszystko jest dobrze, dopóki nie zacznie się rozmowa, jakiś to dzień jest ten dzień święty. Jeżeli teraz się zacznie rozmowa, w tym momencie już następuje spór i rozłam. Jedni głoszą imię Boga Jahwe, inni zaś dużo więcej mówią o Jezusie. I tak idąc poprzez naukę, możemy zobaczyć różne wyznania, które mają opartą jakąś swoją naukę na jakimś momencie, inni na jakimś innym. I wszystko jest dobrze, mogą się spotkać, razem śpiewać pieśni, wielbić, dopóki nie poruszy się nauki. I zaczyna się już problem. I diabeł dobrze tym operuje. On wie, co jest z kim. I gdy dochodzi do czegoś takiego bliższego Panu, uruchamia to i człowiek tak jak oni w momencie zmienia swoje nastawienie. Apostoł Paweł użył to dobrej sprawie, dlatego żeby uniknąć pewnych rzeczy. Ale otwórzmy pierwszy list do Koryntian. Pierwszy rozdział. Od 10 wiersza. A proszę was, bracia, 10 wiersza. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana, poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Zwróćmy uwagę. Początki chrześcijaństwa i już uruchomione rozłamy. Jeden uwierzył przez zwiastowanie samego Pana Jezusa Chrystusa i mówi, ja jestem Chrystusowy. Uwierzyłem przez zwiastowanie Chrystusa. Drugi uwierzył przez zwiastowanie Pawła. Ja jestem Pawłowy. Inny przez Piotra, więc ja jestem Piotrowy czy Kefasowy. Inny przez Apollosa, więc jestem Apollosowy. I tak po kolei, po kolei. Czy widzimy to tak samo i dzisiaj? Tak blisko jest to, co właśnie tutaj jest opisane. Jakaś nauka i nazwa. Ale Pan od początku tego nie uczynił. Nie powiedział, że nauka ma podzielić ludzi, którzy należą do Niego. A wręcz odwrotnie powiedział, jeżeli ktoś ma małe poznanie, idzie za Panem, jest tak samo chrześcijaninem, jak i ten, który ma wielkie poznanie, idzie za Panem. Nie może być tak wśród wierzących ludzi, żeby diabeł mógł uruchomić naukę. Wiemy, jak to może wyglądać. Ile jest problemów, dlatego że ktoś szczery wobec Boga opiera swoje podejście do drugiego człowieka na podstawie nauki. Mówi, że to nie może być chrześcijanin, bo on na przykład nie głosi tego, co głosi jego zgromadzenie. Nie chodzi mi o jakieś zwodnicze w tej chwili nauki. Chodzi mi o naukę Bożą, z Biblii wziętą, prosto z Biblii. Naukę, która była głoszona i ludzie, usłyszawszy ją, podjęli ją i według niej zaczęli osądzać innych. Silny człowiek wierzący w wierze, trwający w Jezusie, znający Bożą prawdę, spożywa pokarm i dziękuje Bogu. Paweł mówi, słaby, że jarzynę jada, ale niech jeden drugiego nie osądza z tego powodu. Niech, jeżeli ktoś uważa, że tylko jarzynę może jeść, niech je jarzynę, ale niech nie osądza tego, który je, ani ten, który je, niech nie osądza tego, który nie je, ponieważ jeden i drugi należy do Pana. A więc nie od pokarmów zależy Królestwo Boże, jak jest napisane, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale radość i pokój w Duchu Świętym, łagodność, wytrwałość, pokora i uniżenie. A więc coś jest, że człowiek potrafi być tak zaciekły, kiedy chodzi o naukę. Ktoś go po prostu bodzie, można powiedzieć, z tyłu i go podkusza do tego, żeby atakował nauką innego człowieka. Zwróćmy uwagę. Spotyka się dwóch ludzi, wierzących ludzi w Jezusa Chrystusa. rozmawiają sobie o Panu, radują się razem, ale jeden uwierzył, słysząc o Jezusie Chrystusie, od tych, którzy są pod zakonem, a drugi uwierzył od tych, którzy nie są pod zakonem. Są szczęśliwi ze sobą do momentu, kiedy nie zaczną wypowiadać swojej nauki. Wtedy zaczyna się właśnie problem. Gdyby nic nie mówili, razem by wielbili Pana i czcili Go. Moment, kiedy zaczyna się przepychanie, przekonywanie. Paweł mówi, czy Chrystus jest rozdzielony? Pamiętajmy, że diabeł się posługuje tą bronią już od początku. Od samego początku. A więc nie nauka. Mówię cały czas o nauce Bożej. Nie nauka. Ale Jezus Chrystus. Krzyż Jezusa. To jest ten moment, który zbliża wierzących ludzi do siebie, który otwiera drogę ku Panu. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest on mocą Bożą. Cały cielesny człowiek znalazł tam swoje miejsce na krzyżu i od tej chwili wszystko, cokolwiek czynimy, jako dla Pana, jako w Panu, jako ku Panu czynić powinniśmy. A więc powinniśmy szukać tego, co Jezusa jest, nie co nasze. Dlatego ten człowiek, który należy do Jezusa Chrystusa, próbuje minąć pewne rzeczy. Dlatego apostoł Paweł powiedział, należąc do Jezusa, oddałem się w niewolę wszystkim ludziom. Dla tych, którzy są pod zakonem, jak on był pod zakonem, chociaż nie jestem. Dla tych, którzy są bez zakonu, jak on był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu. Jestem pod zakonem Chrystusowym. Aby tak czy inaczej ludzi pozyskać. Nie dał się wciągnąć w intrygę diabła. Nie dał powodu do tego, żeby oskarżać innych z powodu tego, że oni nie mają jeszcze tego poznania, które on ma. Nie pysznił się ze swojego poznania, ale próbował dotrzeć ze swoim poznaniem do ludzi. Ale to najważniejsze, co chciał dotrzeć, to był krzyż. Jeżeli człowiek zrozumiał krzyż i uwierzył i przyjął krzyż, ten człowiek był gotów pójść dalej za Panem i naśladować Jezusa Chrystusa. Mógłbym czytać cały ten pierwszy Koryntian. Paweł tutaj do prawie czwartego rozdziału i dalej jeszcze czwarty też, bo już w rezultacie, próbuje to wytłumaczyć im. Znamy słowa te dobrze. Powiedział, że są cieleśni, skoro są między nimi rozłamy. Że oczy ich zwróciły się na cielesność, a nie na Jezusie Chrystusie spoczywają. Pamiętajmy o tym, gdyż to jest bardzo ważna lekcja dla nas i dzisiaj. Pośród wielu wyznań. Jak rozpoznać tych, którzy należą do Jezusa? Jak rozpoznać tych, którzy idą i naśladują Pana Jezusa Chrystusa? To jest tak bardzo ważne i dzisiaj tak, jak było ważne i wtedy. Po tym, jak bardzo walczą o naukę, jaką poznali? Czy oni walczą o Jezusa? Nie. Paweł mówi nie po tym. Ale jest taki sposób, żeby rozpoznać wierzących ludzi, aby z nimi przybliżać się do Pana. To nie są ci, którzy wywyższają się poprzez swoje poznanie. Poznanie nadyma, mówi Paweł, miłość buduje. To są ci, którzy trzymają się mocno Bożych prawd. Ale potrafią czasami nie powiedzieć wszystkiego, żeby otworzyć drogę człowiekowi. Nie szukają konfliktu z innym człowiekiem. Nie wystają mu naprzeciw i zaraz nie mówią, a co ty myślisz na temat na przykład jedzenia? Kiedy jeszcze nie zdążyli otworzyć ust na temat krzyża Jezusa. Zwróćcie uwagę, że kiedy mówi się o Jezusie, o krzyżu, wszystko jest proste. Człowiek jest gotów wiele przyjąć, Ale kiedy zaczyna się nauka, wtedy powstaje rozłam, powstaje walka. Jeden wyjmuje Biblię i drugi wyjmuje Biblię i nawzajem siedząc na siebie czytają słowa z Biblii i sobie nawzajem wykazują, że ten jest w błędzie i ten jest w błędzie. Kiedy już sobie tak nawzajem mocno to wykazują, w tym momencie rzeczywiście pojawia się niebezpieczeństwo. Jest tak dobrze słuchać głosu Ducha Świętego i czasami minąć zaczepkę przeciwnej strony i nic nie powiedzieć. Aby uparcie głosić to, co jest bliskie Panu naszemu i co bliskie jest sercu naszemu. Cielesny człowiek pyszni się z miejsca, w którym jest. I bardzo zawzięcie walczy o to miejsce. Duchowy już ma tylko jedno miejsce, z którego się chlubi. Krzyż. To jest jedyne, z czego się chlubić może wierzący człowiek. Z krzyża. Nie z religii, w jakiej jest, ale z krzyża. To jest taka piękna prawda, która pozwala nam nie dać się wciągnąć w intrygę diabelską, kiedy przychodzi i kusi, a teraz pokaż, że jesteś lepszy, że jesteś w lepszej nauce niż ten ktoś. A jeżeli nie uda ci się ciebie, to jest jeszcze ten drugi człowiek, który siedzi naprzeciw ciebie i jego w tym momencie. Może on wyskoczy z swoim tematem. Gdy się dwoje wierzących z różnych wyznań spotyka, naprawdę potrzeba czujności. I Pan tak uczy i mówi, nie daj się wciągnąć, ale bądź trzeźwy i czujny. Widzimy, jak Pana Jezusa próbowali wciągnąć w to czy w tamto. A czy wolno się żenić? A co by było z tą kobietą, która miała 7 mężów? I tak dalej, i tak dalej. A Pan Jezus im zawsze pięknie odpowiadał. Chciałem, żebyście otworzyli drugi Piotra. Drugi list Piotra. Od pierwszego wiersza. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. A więc popatrzmy, że będą też fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele. Nie o takich mówię, żeby takich słuchać czy przyjmować ich nauki, ale po czym ich można rozpoznać? Że będą się zapierać Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. A więc wynika tu z tego, że my nie mamy się sprzeczać o Boże prawdy. Ale każdy, który należy do Pana, musi umieć wykazać, czy to jest prawda, czy nieprawda. Ale na jakiej podstawie to może wykazać? Jest taki moment. Człowiek, który przychodzi z tą fałszywą nauką, z kłamstwem, to jest człowiek, który nie żyje w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Który nie naśladuje Jezusa Chrystusa. Ten człowiek może nieść prawdę i kłamstwo zarazem. Cząstkę prawdy i wiele kłamstwa. I wtedy zwodzi przez to ludzi. Oszukuje i mami. I wtedy takim ludziom się trzeba mocno przeciwstawić. To nie jest już człowiek, który powiedzmy czegoś jeszcze nie poznał, ale to jest człowiek, który idzie i zwodzi. Ale na jakiej podstawie? Człowiek nie wszystko musi do końca wiedzieć. I czasami może wydawać mu się, że to jest prawdą, kiedy okazuje się, że coś innego jest prawdą. I tu jest potrzebna pokora i uniżenie, aby skontrolować i sprawdzić, czy to, co ten ktoś mówi, jest prawdą, czy nie jest prawdą. Nie na podstawie mojego poznania, ale na podstawie tego, co mówi Bóg. I tu jest potrzebna pokora i uniżenie przed obliczem Boga, ponieważ Bóg wprowadza w prawdę każdego uniżonego i pokornego. I wtedy człowiek doznaje olśnienia. To jest prawda, a ja myślałem, że jest inaczej. Ale dzięki pokorze ją mógł poznać. Bo gdyby się upysznił swoją starą prawdą, która nie była prawdą, nie przyjąłby tej prawdziwej prawdy i zostałby na swoim stanowisku. Nie mówię, że nie byłby zbawiony, bo nie od tego zależy zbawienie. Od trwania w Chrystusie ono zależy. Ale jeżeli Pan chce podać prawdę i człowiek ją odrzuca, wtedy poniesie konsekwencje tego, że odrzucił prawdę. A więc są ci, którzy głoszą fałszywe nauki, kłamliwe nauki, ale to są ci, którzy zapierają się Pana Jezusa Chrystusa, dla których krzyż nie jest chlubą, nie głoszą i nie żyją według krzyża. A jeżeli nawet mówiliby oni, to ich własne życie okazałoby, że krzyż nie ma udziału w ich sercach. Dlaczego? Dlatego, że jak oni żyją, potwierdza to, czy należą do Pana. Nie co głoszą. Jeżeli widzę człowieka, który mówi jakieś rzeczy, mogę sprawdzić to, co mówi, ale też ważne, żebym zobaczył, jak on żyje. Każdy, który głosił Bożą prawdę, mówił o sobie, że on prowadzi życie czyste, święte, nieskalane. Aby być też wzorem, on idzie i naśladuje Jezusa Chrystusa. On codziennie bierze swój krzyż, zapiera się sam siebie i idzie za Panem. I wtedy do tego człowieka Duch Święty dociera i ten człowiek, kiedy otwiera usta, otwiera je dla prawdy. Człowiek, który zapiera się Jezusa Chrystusa, to jest człowiek, jak będę czytał dalej, co to za ludzie są. To tutaj Piotr napisał, że to są ci, którzy poznali Pana. Ale poprzez umiłowanie rzeczy tego świata odwrócili się od Niego. Którzy znają wiele prawd z Biblii, ale swoim własnym życiem odwrócili się od nich. I wtedy łączą je z kłamstwem. Nie wszystkie mówią, inne mówią zupełnie inaczej, ponieważ muszą siebie wytłumaczyć przed oczami Boga i wtedy mówią, Bóg wszystkich zbawi, Bóg wszystkich miłuje, wszyscy będą z Bogiem. Bóg nie wymaga wielkiego poświęcenia od człowieka, aby tylko wierzył. I to są już kłamstwa, które Pan nigdy nie powiedział. 20 do 22 wiersza jest powiedziane tak, nie będę czytał całego tego rozdziału. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nieuwikłani dają im się opanować, to stan ich ostatecznie jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia, wraca pies do wimocin swoich oraz umyta świnia znów tarza się w błocie. I o tych fałszywych prorokach i nauczycielach jest powiedziane, że oni kiedyś poznali Jezusa. Zaczęli czytać Biblię, poznali wiele prawd biblijnych. Wiele dla nich stało się rozkoszą ich serca. Ale później przez umiłowanie rzeczy tego świata odwrócili się od nich i poszli ku diabłu. Ale oni już boją się żyć po staremu. I chodzą wtedy pośród wierzących ludzi i głoszą im zgubne nauki, które nie mają nic wspólnego z prawdą Jezusa Chrystusa. I takich ludzi powinno się nie przyjmować. Ale tak jak mówiłem wcześniej, badający człowiek nie może badać na podstawie tego, co on poznał. W jakimś, powiedzmy, miejscu. Ale powinien sprawdzać to zgodnie z Duchem Świętym. Co mówi na ten temat Biblia? Co mówi Słowo Boga? Są pewne prawdy, które człowiek może rozumieć tak czy inaczej. ktoś może rozumieć, że tysiącletnie królestwo to będzie wyglądało tak, a inny rozumie to troszeczkę inaczej. Czy jeden jest zbawiony, a drugi nie, przez to, że rozumie troszeczkę inaczej? Dobrze, żeby szukali prawdy obydwa, jeszcze bardziej, jeszcze głębiej w tej sprawie. Jeżeli chcą wypowiadać się autorytatywnie, jak ono będzie wyglądało. Jeden może twierdzić, że będą takie ciała, drugi, że będą takie ciała. Jest dobrze stwierdzić, czy Pan i jak Pan na ten temat mówi. Ale tak jak mogą być i tacy, którzy będą mówić, że na przykład jak ci Sadyceusze, że nie ma zmartwychwstania. Albo że już się dokonało i przez to będą zwodzić i oszukiwać. A więc człowiek wierzący powinien jak rozpoznawać prawdę? Badać ją, doświadczać. Chodzić w Duchu Świętym, a wtedy w Duchu Świętym będzie miał poznanie, czy jego Bóg jest taki i będzie bezpieczny. Jeżeli tylko by badał tą prawdę na podstawie własnego jakiegoś, powiedzmy, nastawienia, to wiemy, jakie nastawienie mieli ludzie do Jezusa Chrystusa. A ktoż to jest? To jest tylko syn Józefa i Marii przecież. Jak musimy go słuchać? Któż to jest taki? I to, kim Jezus był według ciała, sprawiło, że oni go przestali słuchać. Nie słuchali, co on mówił. Nie słuchali słów ust jego. Zamknęła się sprawa dlatego, że przecież on jest tylko synem Józefa i Marii. A więc nie na takiej zasadzie człowiek może rozsądzić, czy ktoś mówi prawdę, czy nie. Ale na podstawie tego, czy ona się zgadza. Duch Święty jest w stanie wprowadzić prawdę każdego pokornego i cichego. I kiedy człowiek wchodzi w taką prawdę, to w jego wnętrzu coś się pięknego zaczyna pojawiać. On wcale nie ma upodobania w tym, żeby kłócić się o tę prawdę. On ją po prostu głosi i nią żyje. I to jest najlepsze, co może uczynić. Nie tylko się uczy nowych prawd, ale uczy się żyć nimi każdego dnia. I to jest człowiek, który będzie wzrastał i coraz bardziej poznawał. Nie będzie tym, który zaparł się Pana, ale tym, który trwa w Jezusie Chrystusie i głosi prawdę. Co to jest prawda? Co to jest prawda? Prawdą jest Jezus. A więc każdy, który tak naprawdę chce i należy do Pana, będzie głosił Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Ale nie tylko to, ale będzie głosił też wymogi tego Jezusa umarłego i zmartwychwstałego. Będzie głosił to, co Pan Jezus Chrystus dał nam, co obiecał i ku czemu prowadzi. Sam na sobie doznawszy tych słów i działania tych słów. A więc najważniejsze jest to, czy człowiek wierzący, który chce iść z Panem, czy naprawdę chce z Nim iść. Nie jesteśmy sami. Wiemy o tym, prawda? Jest Duch Święty, który jest prawdą, który wprowadza we wszelką prawdę, jest z nami. Jeżeli człowiek jest oparty ufnie o Ducha Świętego, może iść. Kogo Duch Święty prowadzi, ten jest dzieckiem Bożym. Jeżeli coś zaczyna cię udzielić, dlatego że ten człowiek na przykład głosi jakąś prawdę, troszeczkę inaczej niż ty. Kiedy weźmiemy Ewangelię, kiedy czytamy w jakimś miejscu, że setnik przyszedł do Jezusa Chrystusa i setnik powiedział: Panie, nie jestem godzin, abyś wszedł pod mój dach. A w innym miejscu czytamy, że to nie setnik przyszedł do Jezusa, ale przyszli sami Żydzi, aby prosić, żeby Jezus udzielił mu pomocy. A kiedy szedł tam Jezus, to on powiedział, przesłał posłańca i powiedział: Panie, nie jestem godzin, abyś wszedł pod mój dach. To co, jeden kłamał, drugi mówił prawdę? Prawdą jest to, że takie wydarzenie miało miejsce. I w tym momencie nie możemy wyrzucić jednej Ewangelii, dlatego że on troszeczkę inaczej to pokazał. Najważniejsze, że fakt setnika Jezusa i słów wypowiedzianych miał miejsce. Jeżeli ktoś opisał jakieś zdarzenie, tak jak widział, troszeczkę inaczej niż ten drugi, to nie znaczy, że jeden z nich kłamie. Prawdą jest to, że Jezus i setnik, którzy opisani są w Biblii, to spotkanie, te słowa są prawdą. I to jest dla nas najważniejsze. I chciałbym właśnie, żebyśmy to rozumieli. Żebyśmy patrzyli, czy to, co ktoś mówi, prowadzi do tej samej prawdy. Może troszeczkę on inaczej do tego dochodzi. Zwróćmy uwagę. Dwoje ludzi chcą powiedzieć na jeden temat. Myśmy z Elą ostatnio mówili na temat pewnego miejsca, gdzie będą ten wersalki sprzedawać. Ja mówiłem to od tej strony, a Ela od tej drugiej. Ela od strony mięsnego jakiegoś tam punktu, a ja od drugiej zupełnie strony. Mówiliśmy o tym samym miejscu. W końcu umówiliśmy się obok wejścia, żeby razem pójść, żebyśmy, bo w końcu doszliśmy, że chyba są dwa miejsca. No, okazało się, że myśmy myśleli o tym samym. Idealnie miejsca, więc co? Prawdą było, że to miejsce jest i ku niemu można dojść i tej strony, i z tej strony. Ani Ela nie kłamała, ani ja nie kłamałem. Doszliśmy tam razem. I tak wygląda, jeżeli jest prawda, to można do niej po prostu dojść albo z lewej, czy z prawej strony. Ale ona jest prawdą i na niej się można spokojnie oprzeć. Jeżeli ktoś w tym momencie by podzielił i chciał podzielić, to by musiał powiedzieć nie z lewej, z prawej strony musisz iść. Nie z prawej, z lewej. I wtedy by się pokłócili, powiedzieli nie. I nie poszliby nigdy. Nie spotkaliby się, nie powiedzieliby, widzisz, razem mieliśmy rację. Dlatego jest dobrze pójść do głębi prawdy i przekonać się, czy jest to prawdą. Jak to wygląda? Taki zwodziciel by przyszedł i by powiedział o rynku, powiedzmy, ale nie powiedziałby o tym miejscu. Powiedziałby zupełnie coś innego. Przychodzą i głoszą różne zwodnicze nauki, takie, że na przykład, powiedzmy, żeby się nie modlić do Jezusa. Jest taka nauka. Dlaczego możemy powiedzieć, że to jest zwodnicza nauka? Na czym możemy się oprzeć? Żeby powiedzieć, że to jest nieprawdziwa nauka. Dlatego, że wierzący ludzie w Biblii modlili się do Jezusa. Tylko dlatego. Gdyby Bóg nie dał tego w Biblii, nie moglibyśmy się spokojnie na tym oprzeć. Czy jeżeli ktoś by powiedział, że jest jakaś inna droga do Boga, moglibyś powiedzieć, kłamiesz, jesteś zwodniczy. Jest tylko jedna droga, a tą drogą jest Jezus Chrystus. I tak idąc poprzez Boże prawdy, człowiek uczy się pokory i uniżenia. Nie toczy boju o to z bratem, że on troszeczkę inaczej widzi jakąś sprawę, czy z siostrą. Ale kieruje się ku Jezusowi, ku temu miejscu prawdy. Jeżeli razem tam dochodzą i oddają chwałę Bogu, to Duch Święty nie jest zasmucony. Ale jeżeli tam nie dochodzą, jeżeli jeden dochodzi, a drugi nie dochodzi do tej prawdy, odwraca się, to znaczy, że on w swoim wnętrzu nie jest pokorny wobec Boga. Że on, kiedy już zaczyna to widzieć, ucieka w swoją naukę i boi się pójść w stronę Jezusa, aby przypadkiem nie stracić swojej religii. Dlatego Pan Jezus powiedział, ślepi i ślepy prowadzą razem w dół wpadną. Faryzeusze wiele ich uczyli różnych rzeczy. Oszukiwali ich tak samo. Uczyli ich, jak myć ręce przed jedzeniem. Uczyli ich wiele rzeczy, ale mówili im przeciwko Jezusowi. To nie jest Zbawiciel. Kiedy przyjdzie Zbawiciel, przecież będziemy wiedzieli, skąd przychodzi. Czy z Nazaretu może być Zbawiciel? Przecież ma przyjść z Galilei, z Betlejem. I tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, ile zła wynika z tego, że ludzi dzieli nauka, chociaż mówię, jest ona w Biblii, czy w Starym, czy w Nowym Testamencie. Ona nie powinna podzielić ludzi. Dzieli coś innego. Dzieli pycha. Dzieli szaleństwo przed obliczem Bożym. Tak jak oni, cielesność. Bo nauka Boża nie może podzielić człowieka, ponieważ ona prowadzi do tego, który jest Słowem, do Jezusa. Jak z jakiejkolwiek strony Biblii nie zacząłbyś iść, to dojdziesz do Jezusa. I tak jest we wszystkim, że kiedy wierzący ludzie się spotykają, a są uczniami Jezusa, pokornymi wobec Niego, to z którejkolwiek by strony, czy z zakonu, czy z łaski szli, dojdą do Jezusa. Bo końcem zakonu i początkiem łaski jest Jezus. Dojdą do Jezusa, spotkają się w Jezusie, będą mogli podać sobie rękę, powiedzieć chwała Bogu, jest Jezus. I będą szczęśliwi, oddadzą chwały Bogu. A jeżeli swojej pysze nie chcą tam dojść, to się rozejdą i jeden pozostanie przy swoim, drugi przy swoim. Ale czy będą należeć do Jezusa? To jest najważniejsze. Judy, otwórzmy Judy. Najłatwiej teraz by było, powiedzmy, zrobić coś takiego, że teraz otwieramy Biblię i mówimy tak, to jest prawda, to jest prawda, to jest prawda i wszyscy inni kłamią. My znamy prawdę, wszyscy kłamią. Jeżeli ktoś nie jest zgodny z tą naszą prawdą, to znaczy, że nie należy do Jezusa, nie może być zbawiony. Ale to nie jest to. Wzrastamy z każdym dniem i z każdą chwilą przybliżając się do Pana. I nie o to chodzi Panu, aby w ten sposób postąpić. Chodzi zupełnie o coś innego Duchowi Chrystusowemu działającemu w nas. Od 16 wiersza chciałem czytać. Ci, którzy głoszą te zwodnicze nauki, są to ludzie biadający nad losem swoim. Zaatakowani tym duchem takim. Kierujący się swoimi pożądliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi nie mający ducha. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Czy rozumiecie? Oni będą ciągnąć do siebie ludzi. Choć u nas jest Chrystus. Choć u nas jest Chrystus. A Pan Jezus mówił, nie chodźcie. Będą mówić, tam jestem, tam jestem, tam jestem. Nie chodźcie. Wierzący ludzie prowadzą zawsze człowieka do tego, by przyjął Jezusa Chrystusa i poszedł w Jego ślady. Najważniejsze jest, aby człowiek został zbawiony i odkupiony. Nie będą mówić, musisz być koniecznie przywiązany do nas, bo inaczej będziesz martwy. Idź za Jezusem. Uwierz w Jezusa, idź za Jezusem, będziesz zbawiony. Dla mnie jest taką piękną lekcją, kiedy ten człowiek, który był legion demonów, został uwolniony od demonów i kiedy mówił, Panie, pójdę z Tobą, Pan powiedział, nie, pójdziesz do swego miasta i tam będziesz głosił to, co uczynił Ci Bóg. I on tam poszedł i głosił. I ktoś powiedział, on jest chyba za młody, żeby go tak od razu posłać. ale Pan go posłał, Jezus go posłał. Kto uwierzył w Jezusa, ten gdziekolwiek by był, ten będzie do Niego należał. Nie od miejsca jest to zależne. Dobrze, kiedy wzrasta w miejscu, gdzie słowo jest głoszone, gdzie jest miłość, ale wierzący człowiek może wzrosnąć i tam, gdzie jest nienawiść. Też może wzrosnąć. Należąc do Jezusa. Kiedy idzie za Panem Jezusem Chrystusem, to wszędzie będzie szedł za Panem Jezusem. Nie jest to zależne od jakiegoś konkretnego wyznania, ale od tego, czy on uwierzył. Jeżeli uwierzył, to wszędzie będzie wzrastał ku świętości. A kiedy wzrośnie, to będzie wiedział, jak ma żyć i postępować. Gdy będzie patrzył na Jezusa i lgnął do Niego całym swoim sercem. Jak wielu młodych wierzących przysparza niepokoju starym wierzącym, kiedy zadają im takie pytania, które aż powodują, że palić ich zaczyna ogień nieprawości, które popełniają. Ktoś zaczął mówić, jak tak można żyć? Nie radować się z tego, co dał Jezus? Jak można tak żyć? Ci młodzi wierzący mówią, jak można się nie cieszyć z tak wielkiego błogosławieństwa, bracie? Jak można tak żyć? I będzie dla nich jak ta sól. I tam też wzrośnie. Pan Jezus wszędzie uczy swoich uczniów i nie pozwoli, żeby stała im się krzywda. Potrafi Pan zachować swoich, którzy należą do Niego i zatracić tych, którzy się od Niego odwracają. Ci chcieliby się chlubić z ciała, tak jak powiedziane jest w Słowie Bożym, dlatego mówią, chodź do nas, liczba się liczy. Aby tylko był człowiek, jeszcze jeden, następny człowiek. Wtedy jest już dobrze. Nasz zbór liczy powiedzmy 500 tysięcy, nasz 200, nasz ileś. Ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko jedno, czy wierzący ludzie idą za Panem Jezusem Chrystusem i czego naśladują. I w tym zborze, który ma 500 tysięcy, 200 czy 100, czy ileś indziej jeszcze. To jest najważniejsze. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Czy to wiarę w Jezusa. W oparciu o wiarę w Jezusa. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. Oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalany z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. A więc człowiek wierzący, który wierzy w Jezusa Chrystusa, którego radością jest Jezus Chrystus, kiedy spotyka drugiego człowieka, chce jak najwięcej rozmawiać o Jezusie i zmierzać ku Jezusowi. Dla Niego radością jest mówić o Panu, o Zbawicielu. Rozmowy o pokarmach zostawia na sam koniec. Nie mówię, a co ty jesz? O, ty nie możesz być moim bratem, bo ty nie jesz tego, co ja jem. Albo jesz to, czego ja nie jem. Zwróciłem uwagę na pewną rzecz. Może kiedyś rozmawiamy przed obliczem Pana. A tak bardzo ważne jest, aby wierzyć w Jezusa, gdyż zbawiony człowiek jest z wiary w Jezusa, a nie z nauki, jaką posiadł w tym momencie. A więc podstawą zbawienia jest uwierzyć w Jezusa i naśladować Go. Choćby czasami człowiek nie miał wszystkiego w poznaniu. Podstawowe jest to, aby to, co poznał, tego się trzymał. wierząc w Jezusa i naśladując Pana. Pan nie wnosił rozłamów. On pokazywał kłamstwo, pokazywał kłamliwą naukę. Ale otwarta droga była dla wszystkich ludzi. Otworzył drogę dla wszystkich ludzi ku Bogu. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. To jest prawda Ewangelii. W 1 Tesaloniczan chciałbym, żebyśmy to przeczytali. Czwarty rozdział od pierwszego wiersza. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. A więc popatrzmy, jakie napomnienie przesyła Paweł. I to jest takim posłaniem też do nas. Co jest najważniejsze dla wierzących ludzi? Aby postępowali według prawdy Bożej, a prawdą jest Jezus. A więc inaczej, aby postępowali według tego, jak widzimy Jezusa postępującego. To jest prawda. I człowiek, który tak postępuje, ten jest z prawdy. I ten będzie miał zrozumienie i będzie miał poznanie prawdy. I będzie żył prawdą, ponieważ wie, że prawda go wyzwoliła z więzów, kłamstwa, obłudy, ze zła. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża. Uświęcenie wasze. Żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Nieznamiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata. Gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To jest powołanie. Czy chodzi w święty sposób? To jest pytanie do nas, do wierzących ludzi dzisiaj na ziemi. A nie ile wiesz. Bóg się nie będzie pytał w niebie, a ile dowiedziałeś się, będąc na ziemi. Chociaż to też jest ważne. Ale spyta się, jakżeś wypełnił tą prawdę, którą cię nauczyłem. To jest podstawa. Kiedyś dotarło do mnie od Ducha Świętego. Mamy takie świadectwo górnika nagrane, który odwrócił się od Boga, przeciwstawiał się Bogu. Aż pewnego dnia w kopalni był zawał i go przysypało. Leżał pod węglem parę dni i prawidłowo powinien już nie żyć, lecz Bóg go uratował. Wyszedł żywy z tego. Jak mówili ci górnicy, cudem. I dla mnie wielkim zaskoczeniem było to, że wierzący ludzie tak zachwycili się tym świadectwem i dotarło wtedy do mnie od Boga, że to wcale nie jest najpiękniejsze świadectwo. Najpiękniejsze świadectwo jest człowieka, który nigdy nie musiał być pod zawałem, który nigdy nie musiał być przed Boga karcony, bity, smagany. Świadectwo Pawła. Kiedy uwierzył w Jezusa i poszedł za Jezusem, już nic nie potrzebował go bić, karcić, smagać. To jest świadectwo dla wierzących ludzi. To nie jest świadectwo dla wierzących ludzi. Świadectwo górnika. Dobrze, że go Bóg uratował w ogóle. Chwała za to Bogu. Ale wcale to nie jest najpiękniejsze świadectwo dla mnie. I tak dotarło i dziękuję Bogu za to. Piękniejsze jest, gdybym usłyszał człowieka, który powiedział, że w rezultacie on nigdy nie musiał być karcony przez Boga. On zawsze słuchał swego Zbawiciela. On zawsze szedł za słowami mistrza. To jest piękne świadectwo. Nie ma w nim atrakcji. Nie musiało się nic wydarzać. Chwała Bogu za to, że nie musiało. Dlaczego Bóg musiał w smutku swoim wyciągać rękę, żeby skarcić tego człowieka? Bóg wcale się nie cieszy, kiedy karci. Tak jak my ludzie, kiedy karcimy człowieka, wcale się z tego nie cieszymy. Jest to dla nas smutkiem. Dlaczego miałoby być wspaniałym świadectwem to, że Bóg się zasmucił, rozgniewał i w końcu skarcił tego człowieka, aby się upamiętał? O wiele większym jest, kiedy powiedział, oto mój sługa umiłowany. Popatrz na niego, jak on żyje, jak on trwa w sprawiedliwości. Patrz na niego. Ale zauważyłem, że wierzący ludzie dzisiaj raczej szukają atrakcji. Zawał, ktoś pod pociągiem uratowany. Takie proste świadectwo człowieka. Czy byłoby dobrym świadectwem dla dzisiejszych wierzących ludzi? Czy przyniosłoby tyle rozpalenia? Ktoś komuś pieniądze dał, a później skądś mu wróciły różne takie świadectwa. Ale jakie jest najważniejsze? Nigdy nie zmuszać ojca do tego, żeby karcił i smagał. Uniżać się. A jeżeli już przyjdzie do tego, wcale się tym nie chwalić. Bo nie ma się czym chwalić, że ojciec musiał. Kiedy dziecko nasze otrzyma pasy w domu, wybiega na podwórkę i mówi: "Fukajcie, tata mnie zbił." I wszyscy mówią: "O, to jest dobre." Tak? Widzimy, nienormalna jest ta sytuacja. Raczej cicho i nikomu nic nie mówi, że go tata zbił. Po co ma wstyd mieć? A wierzący ludzie chwalą się tym. A więc zobaczmy, jak dochodzi do pewnych anomalii przez pewne rzeczy. Pan Jezus, to jest świadectwo. Ojciec nigdy nie musiał go karcić, zmagać. Mówił: "Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja wola." To jest świadectwo. Paweł mówi: "Naśladujcie Jezusa, jak ja naśladuję Jezusa." To jest świadectwo. Chwała Bogu za wierzących, których możemy zobaczyć, jak nigdy nie musiał Bóg coś uczynić, żeby zatrzymać ich w drodze, aby się upamiętali. Chwała niech będzie Bogu za właśnie takich. To jest świadectwo. Także i oni, tamci, są też świadectwem tego, że Bóg swojej miłości okazał łaskę i skarcił ich jako swoje dzieci. Ale nie, wcale się nie trzeba tym chwalić. Niech Bóg będzie uwielbiony przez te ciche, proste świadectwa. Przez tych cichych, pokornych ludzi, którzy należą do Boga i trwają w Bożej prawdzie i wzrastają. Po co naśladować buntownika, który się zbuntował przeciwko Bogu? I Bóg mocarną dłonią musiał go z powrotem doprowadzić do porządku. Przecież to był buntownik, człowiek zbuntowany. Człowiek, który odszedł w grzechy, w nieprawość. Rozważajmy i zastanawiajmy się tak często. Wiele będziemy mogli w tym momencie zrozumieć, jaki jest nasz Bóg i z czego się mamy cieszyć i jak cieszyć. Bóg powołał nas do uświęcenia. I tu jest Paweł, mówi tak: kto też, kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. A więc kto odrzuca uświęcenie, odrzuca Boga. Jeżeli ktoś mówi, że powinieneś nabierać pokory, łagodności, wytrwałości, wstrzemięźliwości, cierpliwości, prowadzi cię do uświęcenia, które jest w Jezusie Chrystusie, to jest ktoś, kto chce i prowadzi cię ku temu, co dobre. A jeżeli ktoś tylko cię nasyca mądrością ludzką, mądrością na temat takiej przypowieści, wiemy, ile opowieści chodzi na temat przypowieści, różne opowieści, jeden widzi to tak, drugi widzi to inaczej. Jeden widzi to z tej strony, drugi z tamtej. Ale jak ważne jest to, aby dążyć do uświęcenia przed obliczem Bożym. Czy trwasz w świętości? To jest podstawa. Czy znasz prawdę? Jeżeli znasz prawdę, to uświęcenie będzie podstawą Twojego życia. A jeżeli jej nie znasz, to nie będzie podstawą Twojego życia i wtedy bunt będzie ci towarzyszył. Będziesz czynił różne złe rzeczy. Uświęcenie nigdy nie prowadzi do zła, ale ku dobremu prowadzi uświęcenie. A więc Paweł mówi, jeżeli ktoś odrzuca uświęcenie, odrzuca Boga. I jakiekolwiek prawdy by nie poznał, nie mają żadnego znaczenia. A więc tu jest podstawą, czy prawda, która do ciebie dociera, prowadzi cię do uświęcenia, do tego, co w Jezusie mamy, czy prowadzi cię do Boga, czy daje ci podstawy, żebyś nie ufał światu, nie ufał własnym dążeniom, ale zaufał Jezusowi, żeby przybliżyć Twoje serce do Boga. Czy daje Ci podstawy ku temu, żebyś nie pysznił się przed obliczem Bożym? Żebyś się nie szczycił tym, co poznałeś? Ale wyraźnie Cię karci i smaga ta nauka i mówi: Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Czy taka nauka dociera do Ciebie? Nauka, która Ci mówi, jeżeli nie pójdziesz za Panem, nie możesz być zbawiony. Nauka, która Ci mówi, że jeżeli nie oddasz siebie dzisiaj Panu, to nie możesz być z Nim w wieczności. Czy to jest nauka, która daje podstawy człowiekowi do samowolnego życia? Nie, to jest nauka, która mówi konkretnie, jeżeli chcesz być z Panem, musisz to uczynić. A jeżeli ktoś Ci przynosi inną naukę, to czy on występuje od Boga? Łatwo zobaczyć. Czy jego życie jest święte? Łatwo zobaczyć. Człowiek dzisiaj mówi, nikt nie potrafi żyć w święty sposób, a więc każdy grzeszy i tu nie można rozsądzić w tym momencie, czy człowiek mówi prawdę, czy nie. A czy tak mówi Bóg? Już w Starym Testamencie powiedział Bóg, święty mi bądźcie, bo jestem święty, a w Nowym to powtórzył. Przez Jana powiedział, kto grzeszy, z diabła jest. Dzieci Boże nie grzeszą, gdyż posiew Boży, który jest w nim, nie prowadzi ich do grzechu. Człowiek, który mówi, że tylko człowiekami, ludźmi jesteśmy, a więc to, co robimy, wypływa z tego, że ludźmi tylko jesteśmy. Czy przynosi tą prawdę? Piotr mówi, że to jest człowiek, który wrócił do swoich brudów i teraz pomieszał prawdę z kłamstwem i głosi ją i zwodzi. Ale jeżeli ktoś mówi, że do pokory można dojść przez post, a drugi mówi, że przez naśladowanie Jezusa Chrystusa, który mówi prawdę? I tu już trzeba się zastanowić w tym momencie i rozważyć to w sercu swoim. Jeżeli człowiek naprawdę weźmie ten post i przyjdzie do Boga, aby szukać Jezusa Chrystusa, powie: Panie, ja usłyszałem, że w poście można się do Ciebie przybliżać. Pragnę. Czy Bóg go nie wysłucha? I tego, który przyjdzie w Jezusie, też w końcu zacznie przybliżać się w poście. Będzie widział swoją ułomność. Chociaż nie od razu ta pierwsza droga wskazuje, ale prowadzi do Boga. Opiera na Jezusie. Nie przychodzi to nigdy lekko, jakby powiedzieć. Dlatego, że człowiek, któremu lekko coś przychodzi, lekko to sobie traktuje. Do tego trzeba dojść pracą, wytrwałością i zdecydowaniem. I zauważyłem, że kiedy człowiek się zbliża w poście do Boga, szuka żarliwie Boga, to Bóg odpowiada i nakierowuje człowieka. Człowiek nie dlatego, żeby przez umartwianie własnego ciała, ale chce szukać Boga i powstrzymuje się też w tym momencie od pokarmów, aby jeszcze bardziej okazać Bogu, jak bardzo tego pragnie. I Bóg wysłuchuje. I to jest prawda, którą znają chrześcijanie. Uświęcenie to jest tak bardzo ważne dla nas. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali. Wiem, że na temat miłości wiele jest powiedziane. Ale najważniejsze jest dla nas, co jest powiedziane w Biblii na temat miłości. To jest podstawa. Miłość jest. Czytamy w liście do Koryntian. Jaka ona jest? I o tej miłości braterskiej jest tutaj napisane. i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. A więc tutaj jest powiedziane, że gorliwie mamy się starać prowadzić żywot cichy i pełnić swoje obowiązki, pracować, aby, jak w innym miejscu też jest napisane, innym móc udzielać. A więc podstawą tej Bożej nauki jest cichość, pokora, uniżenie, wytrwałość, praca. Coś tak normalnego, ktoś by powiedział. Gdzie tutaj jest miejsce dla tych wielkich zachwytów? Tak proste to ma wszystko być? Cicho, spokojnie, łagodnie, pokornie. To jest właśnie to, ku czemu prowadzi Bóg. W ciszy i zaufaniu będzie moc wasza. To są ci najmocniejsi w chrześcijaństwie, którzy idą spokojnie za Panem i wzrastają, spokojnie wzrastają. Wielu wokół nich szamocze się, walczy, gdzieś wyprzedzają, później są, upadają na dole. Oni idą cały czas do przodu. To są, można powiedzieć, te filary Kościoła Jezusa Chrystusa, które go podtrzymują, którzy biorą na siebie wiele innych ciężarów i przychodzą do Pana. Chwała Bogu za wszystkich pokornych na obliczu ziemi. Za wszystkich, którzy należą do Jezusa i wiedzą, jakie zadanie mają tu na ziemi. Którzy nie biegną za byle jakim powiewem nauki, ale znają swego Pana i umią sprawdzić, czy to jest prawda, czy nie. Umią szukać i doświadczać. Nie boją się spojrzeć na człowieka, aby rozeznać, czy to, co on mówi, jest w jego życiu. Ponieważ sami na sobie doświadczyli, że prawdę, którą poznali, zastosowana w życiu, daje efekty. Chwała Bogu. W pierwszym liście Jana dobrze nam znany tekst, teraz może jeszcze bardziej go zrozumiemy. Pierwszy rozdział, 7 wiersz. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeżeli chodzimy w światłości, słowa Pana, tak jak On jest tej światłości, tej Bożej prawdzie, to mamy społeczność z sobą. Krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Gdzie mamy społeczność? W Jezusie. I tam człowiek się już nie sprzecza, nie kłóci, ale pokorze i uniżeniu zmierza ku naśladowaniu swego Pana. Uczy się Jezusa. Uczy się i dlatego, że poznaje Go coraz bardziej, może też pomóc innym. Chodzić w światłości, to jest prawda, aby krew Jezusa oczyszczała nas od wszelkiego grzechu. Abyśmy zawsze byli gotowi spotkać się z Nim. 2 rozdział, 6 wiersz mówi tak. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Kto mówi, że mieszka w Jezusie, powinien postępować tak, jak On postępował. A wiemy, że kto mieszka w Jezusie, jest zbawiony. Należy do Niego. Idzie i naśladuje swego Pana. Powinien postępować tak, jak Jezus. Pan Jezus powiedział, że kto nie zbiera, ten rozprasza. A więc, jeżeli spotykają się dwoje ludzi, chcąc rozpoznać się nawzajem, powinni przybliżyć się do Jezusa. I czy to jest dla nich radością, kiedy się tak będą przybliżać do Jezusa? Czy jest to dla nich szczęście? Czy razem będą mogli podziwiać niebo, miejsce ich wspólnego bycia w wieczności? Czy razem będą mogli się radować, że oczekują na tego samego Pana? I że to im tak bardzo pomaga w codziennej pielgrzymce? Czy razem będzie w nich widać owoc Ducha Świętego? To jest prawda. Tak jak w Panu naszym było to widać, tak i w nas, wierzących ludziach, którzy mówimy, to jest prawda. Ja żyję tą prawdą i dzięki tej prawdzie, którą jest Jezus, zmierzam ku wieczności. W 4 rozdziale, 17 wierszu też dobrze nam znany tekst mówi tak. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jak i On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. To głoszą nauczyciele biblijni, nauczyciele słowa. I kiedy tak czytamy 6 wiersz 4 rozdziału, zobaczmy, czy to nie jest takie proste. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Potem poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Kto nie słucha apostołów, kto nie słucha proroków i nie żyje tą prawdą, nie głosi tej prawdy, nie należy do Boga, jest z fałszywego ducha. Ale kto słucha apostołów, proroków, żyje tą prawdą, która jest ogłoszona, ten jest z Boga. Potem poznaje się ducha fałszu i ducha prawdy. Jeżeli ktoś żyje ze Słowem Bożym i wypełnia Słowo Boże, to jest duch prawdy. A jeżeli nie, to jest duch fałszu. Proste rozeznanie. Ktoś otwiera usta i może coś mówić. Ale bardzo szybko można zobaczyć, ku czemu on zmierza. Czy zmierza ku Panu Jezusowi? Czy ta prawda jest głoszona? Kto dzisiaj powiedział ludziom wierzącym, że nie muszą być jak Jezus? Kto dzisiaj ludziom wierzącym powiedział, że grzesznik będzie zbawiony tylko dlatego, że wierzy w Jezusa? Kto dzisiaj to ludziom wierzącym powiedział? Czy Bóg? Czy diabeł? Dlaczego tak wielu wierzących, nie uświęcając się, są pewni, że pójdą do wieczności z Bogiem? Kto im to wmówił? Czy Bóg, czy diabeł im to powiedział? Na czym oparli swoją pewność, że będą z Bogiem? Czy na Słowie Bożym? Czy na tym, co im ktoś powiedział? To jest bardzo ważne, gdyż nauka, która prowadzi do Jezusa Chrystusa, musi być prawdziwa. Ona nie ma w sobie zalążka kłamstwa, nie daje podstawy człowiekowi, że może zmierzać dwiema drogami, a w końcu i tak będzie zbawiony. Nie daje podstawy nauka Boża człowiekowi, żeby człowiek żył sobie jak chce tu na ziemi, a później pójdzie do Boga. Dlatego Jan mówi, że kto jest z prawdy, głosi prawdę, a kto nie jest, głosi fałsz. Tak bardzo jest ważne, żeby nie zmieniać tej prawdy o zbawieniu, o życiu wiecznym, ponieważ to jest podstawowa prawda. Nauka o pokarmach jest nauką zewnętrzną jakby. Człowiek przez pokarmy nie odsuwa się od Boga, ani nie przybliża do Boga. Nie ma to znaczenia dla zbawienia zupełnego, a więc to nie jest nauka, która zamknie lub otworzy drogę do zbawienia. Nie o takiej nauce mówię. Ktoś może uznawać, że dzień pański to jest niedziela, drugi, że sobota, trzeci, że zupełnie jakiś jeszcze jeden dzień. Nie to jest ku zbawieniu. Jeden może uznawać, że powinien się tak ubierać, drugi, że inaczej. Nie to jest ku zbawieniu. Nie od tej nauki jest cokolwiek zależne. I to od naukę możemy sobie darować. Chcesz się ubierać tak? Ubieraj się tak. ale nauka o zbawieniu nie może być zmieniona. Ani ciutkę, ani troszeczkę. Nauka o krzyżu nie może być zmieniona, ponieważ wypaczyłaby wtedy człowiekowi miejsce, gdzie jest jego miejsce, aby mógł naprawdę umrzeć dla tego świata. Nauka o krzyżu musi być zawsze prawdziwa. Do końca będzie prawdziwa. I każdy nauczyciel prawdy będzie głosił prawdę o krzyżu, o zmartwychwstaniu Jezusa, o pójściu do nieba i o przyjściu po tych, którzy Go oczekują, którzy tak jak On żyją na tej ziemi. A więc ludzie wierzący, którzy na przykład jeden je jarzynę, a drugi może sobie mięso jeść, mogą spokojnie razem wielbić Boga. Nie rozdziela ich to. Jeżeli się rozdzielą, to tylko przez własną głupotę. Ale jeden i drugi w końcu mogą być razem z Bogiem. Ale jeżeli jeden mówi, że człowiek nie musi oddać siebie Jezusowi, a drugi mówi, że musi, to ten pierwszy kłamie, a drugi mówi prawdę. Jeżeli ktoś mówi, że tak do końca nie musisz należeć do Jezusa, są tylko wyszczególnieni, którzy muszą należeć, kłamie. Wszyscy muszą należeć do Jezusa i Go naśladować. Jezus nie powiedział do żadnego klanu wierzących, że oni tylko mają się zaprzeć siebie, wziąć swój krzyż i pójść naśladować Go, a inni już nie muszą. Ale powiedział, chcesz być moim uczniem? A więc nauka o zbawieniu. Jak człowiek może być zbawiony? Nigdy nie będzie zmieniony. Zmieniać ją będą tylko fałszywi nauczyciele. I po tym też można rozpoznać. Nie warto się spierać człowiekiem, który został nauczony co do pokarmu, co do dnia. Nie ma sensu. Ale jest napisane o biskupie, że on powinien wykazać zawsze fałszywą naukę i strzec przed fałszywą naukę tych, którzy mu zostali powierzeni. A więc tu jest takie mocne zdecydowanie, o jakim mówił Pan Jezus Chrystus. On nie pozwolił zmienić prawdy. Apostołowie. Apostoł Paweł mówił, niech będzie przeklęty każdy, który głosi fałszywą Ewangelię. Ponieważ ona daje człowiekowi zbawienie. Ona jest podstawą zbawienia. Ale mówił, że słaby powinien wziąć ułomności, że silny powinien wziąć ułomności słabych na siebie. Jeżeli więcej poznałeś, umiej wziąć tego, który mniej poznał. I tutaj powiedział, jesteście jedno w Jezusie. Nie wywyższajcie się dlatego, że wiecie więcej. Jeżeli jeden i drugi zmierza ku Jezusowi i pragną Jezusa, dążą całym sercem, a jeden trochę więcej pozna, drugi mniej, idziecie w jednym kierunku. Nie rozdziela was poznanie. Ale jeżeli naprawdę idziecie w jednym kierunku, w kierunku Jezusa. Powiedział, niech będzie przeklęty każdy, który nie miłuje Jezusa Chrystusa. Bo który nie miłuje Jezusa Chrystusa, nie będzie ciągnął do Jezusa, będzie ciągnął do siebie. Będzie chciał jak najwięcej pokazać siebie, nie Jezusa. To jest taka prawda. A więc popatrzmy, nie dajmy się podzielić ze względu na jakieś poznanie do rzeczy zewnętrznych. Ale też nie pozwólmy się połączyć z tymi, którzy nie trwają w rzeczach wewnętrznych. Którzy twierdzą, że zmartwychwstanie już się dokonało. A my powiemy, to nieważne, co ty mówisz na ten temat. No i tak jesteśmy jedno w Jezusie. Nie, takiego czegoś nie ma w Biblii. Apostoł Paweł mówi, że to są ci, którzy zostali zwiedzeni przez diabła. Oszukani, którzy teraz głoszą kłamstwo i zwodzą wierzących ludzi, głosząc im, że Jezus już przyszedł i że zmartwychwstanie się dokonało. A więc musimy mieć pełne rozeznanie, co do których spraw musimy mocno stać, a co do których spraw możemy po prostu zasłonić je, tak jak miłość zasłania. Zasłonić je po prostu. Musimy być bardzo ostrożni. Wiemy, że pewnego dnia popełniliśmy błąd i musimy być bardzo ostrożni w każdej chwili, jak postępować z ludźmi, którzy uważają, że nie wolno spożywać mięsa, jak bardzo czułe są sumienia wtedy takich ludzi, kiedy by zobaczyli jedzącego mięso. Człowiek taki odchodzi w tym momencie, chociaż równie dobrze mógłby być nadal. Tu jest właśnie to, żeby umieć uczynić ten krok w stosunku do tych, którzy mają takie słabe sumienie, które szybko się kala takimi rzeczami, ale oni naprawdę idą do Boga, są gorliwi, żarliwi w szukaniu Pana. Trzeba być bardzo ostrożnym. A wobec takich, którzy głoszą kłamstwo i zwiedzenie, trzeba być mocnym i zdecydowanym. Jak je rozpoznać, mówimy, czy oni naśladują Jezusa? Czy owoc obecności Ducha Świętego jest w nich? Czy to jest to, co prowadzi nas ku naszej śmierci, a życiu w Jezusie? Co pokazuje cielesnego człowieka od strony jasnej i wyraźnej i duchowego od strony jasnej i wyraźnej. Jak wygląda cielesny, jak duchowy. Jeszcze z listu do Filipian chciałbym, powoli się będziemy zbliżać. Nie chcę mówić tutaj zbyt wiele, może powiedzmy o jakichś różnych naukach, ale o tym, co jest najważniejsze dla nas. List do Filipian, 3 rozdział. Od 10 wiersza. Zwróćcie uwagę, jeżeli w Twoim sercu ten ktoś poprzez słowo prawdy pobudza Cię do tego, abyś gorliwie zaczął o to zabiegać dniem i nocą, zmierzaj ku temu, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. To jest właśnie dążenie, żeby poznać Jezusa i doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestnicząc w Jego cierpieniach, aby być podobnym do Niego w Jego śmierci. Poddaniu się Bogu zupełnie. To jest cel. Do tego prowadzi każde słowo Boga. I każdy, który głosi to słowo, będzie prowadził w tym samym celu. Każdy, który nie głosi tego, nie należy do Boga, będzie zasłaniał to. Będzie zasłaniał ten cel. Niejakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążył do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślimy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Trwajmy w Jezusie. Początkiem wiary jest Jezus. Końcem wiary też On jest. Każdy, który zmierza do Jezusa, zmierza ku poznawaniu Pana nie po to, żeby tylko wiedzieć, ale by Go naśladować. I to jest uczeń, i to jest naśladowca, i to jest prawdziwy głosiciel, który codziennie uczy się naśladować Pana. Dlatego apostoł Paweł mówi dalej tak: bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. To jest nauka. Patrz na mnie. Jestem tym, który głoszy Ci słowo. Patrz na mnie. To jest taka podstawa. Głoszący słowo musi żyć tym słowem, aby inni mogli patrzeć na niego i widzieć tą prawdę. To jest taka wielka sprawa. Jest napisane, że niewielu z Was zostaje nauczycielami, gdyż o wiele większy ciężar poniosą ci, którzy podjęli się ugłoszenia Słowa Bożego. Bo z każdego słowa człowiek będzie rozliczony przed obliczem Boga. Człowiek, który boi się powiedzieć cokolwiek, co by nie było prawdą, to jest człowiek, który będzie gotów słuchać Ducha Świętego. A człowiek, który gdzieś powie jakaś nauka, już za nią biegnie. To nie jest człowiek godny tego, by nieść prawdę. Wszystko, co zmierza do Jezusa, do naśladowania Jezusa i do życia w Nim, to jest dla tego człowieka wielką radością. Wszystko inne to śmieć. Nie warte zajmowania się. To jest takie ważne dla nas dzisiaj, abyśmy nie rozsądzali ludzi według nauki biblijnej, że oni trochę może inaczej ją rozumią. Żebyśmy mówili, o, to nie jest wierzący brat mój czy siostra. Ale abyśmy patrzyli, czy oni pragną Jezusa i czy naśladują Jezusa. Jeżeli tak, pragną i naśladują w tym, co już umią, wiedzą, to jest mój brat i siostra w Jezusie. Jesteśmy razem. A jeżeli nie, to jest to ktoś oszukany, który potrzebuje poznać prawdę o Jezusie, że Jezus wyzwolił od cielesności. Jeszcze z Mateusza i na słowach Pana zakończymy. 7 rozdział. Pan chciałby się radować z nas i w nas widzieć takich uczniów, którzy nie szukamy czegoś, co by miało zniszczyć innego sługę Bożego czy służebnicę Bożą. Ale patrzyli trzeźwo i jasno, czy to jest ktoś, kto szuka poznania Pana i żyje. Czy to jest ten ktoś? Pamiętamy te słowa Pana Jezusa, że to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest życie wieczne. Jeżeli to rozumiemy, ku temu będziemy zmierzać, poznając Boga Jezusa Chrystusa, którego On posłał. I abyśmy naśladowali Pana. To jest podstawa. Od 15 wiersza. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona ścierni albo z ostu figi? Zwróćcie uwagę. Sługa, który należy do Jezusa Chrystusa, to jest sługa, który spędza ze swoim Panem 24 godziny na dobę. Czy rozumiesz to? Sługa, który pracuje dla Pana, powiedzmy, 4 godziny tygodniowo, to nie jest wcale sługa Jezusa. To jest zwodziciel, kłamca. Ale ten, który należy do Jezusa, pracuje dla Niego 24 godziny na dobę. Należy do Niego, czy w dzień, czy w nocy. To jest sługa, który przylgnął całym swoim sercem do Jezusa Chrystusa i żyje. Widziałem, jak na przykład zachowują się kiedyś, powiedzmy, księża na plebanii. Przychodzą w normalnym ubraniu, przybierają się w sukmany, czy nie wiem, jak to się inaczej nazywa, i idą jak do pracy. Później wracają. Widziałem, jak palą papierosy, oglądają wideo. Ubierają się znowu w cywilne ubranie i wychodzą. Oni pracują. To jest ich praca. Czy widziałeś pastora takiego, który przychodzi, ubiera garnitur, krawat, usługuje, a później odchodzi i widzisz go przed telewizorem czy w innych sprawach siedzącego. On wykonuje pracę, to jest jego praca. Ale kiedy zobaczy sługę Bożego, to zawsze go zobaczy z Panem. Czy usługuje, czy gdziekolwiek jest, on należy do swego Pana. On nie potrafi żyć bez Jezusa. On jest też narażony na pokusy, ale siłę mu daje właśnie Jezus, żeby nie poddać się. On trzyma się słów mistrza i przylega do niego sercem i zawsze, kiedy przychodzi pokusa, zwycięża przez miłość do Jezusa. Przez miłość do Jezusa. To jest zwycięstwo. Bez miłości do Jezusa człowiek nie zwycięży pokusy. Wielu ludzi, którzy zaczęli bardzo pięknie, poszli za Bogiem. Uwierzyli w Niego i naprawdę poszli z całym sercem. Później przez jakieś ludzkie zachwyty zaczęli odwracać swoje oczy od Jezusa i dzisiaj już tylko pracują. Już nie służą całym swoim sercem. Dlatego, że miłość do Jezusa została w nich zagaszona przez różne rzeczy. Powiem, że diabeł walczy w jakikolwiek sposób z każdym, który tak umiłuje Jezusa całym swoim sercem, żeby tylko zabić tą miłość. Diabeł nie walczy z chrześcijanami martwymi, którzy nie miłują Jezusa. Oni właśnie usługują mu, żeby zabijać miłość w tych, którzy należą do Boga, którzy przylgnęli do Boga całym swoim sercem i tak gorliwi są dla Pana. Wielu takich rodzi się, pięknych chrześcijan. Po jakimś czasie gubią się w tym wszystkim. Ale dzięki Bogu, że Jezus czuwa i daje siłę, aby powstali. Widzimy, że Tymoteusz też przeżył takie doświadczenie i Paweł mówił: powstań, idź za Panem. Nie rezygnuj. Bo to dziwne się wydaje człowiekowi dzisiaj na ziemi. Jak można namawiać wierzącego człowieka do tego, żeby szedł za Jezusem? Jak go można namawiać do czytania Biblii, do modlitwy, do śpiewania? Jak go można namawiać do zgromadzenia wierzącego człowieka? Jak można namawiać? Jak można go namawiać do tego, żeby opowiadał o Jezusie? Czy to jest normalne? Namawiać wierzących ludzi? I ktoś próbuje, szarpie się, szamocze, walczy i stara się. I w końcu mówi, że to jest straszna, ciężka praca. Wierzący ludzie, którzy modlą się i śpiewają pieśni, później rozchodzą się i żyją w swój sposób. Czy oni mogą czekać na Jezusa? Czy mogą się spodziewać, że kiedy przyjdzie, to powie: chodźcie ze mną? Wiem, że nie. I oni też to wiedzą. Wierzący ludzie to wiedzą. Jest napisane w liście do Rzymian, że oni to wiedzą, mimo wszystko tak żyją. Nie mają sił. I Bóg zradza, tak jak kiedyś proroków i sędziów, zradza nowych, gorliwych uczniów swoich, żeby ich pobudzili do życia. I czasami pobudzeni są w tym momencie, szczęśliwi, powstają. Widzisz, zaczynają wielbić Boga. Widzisz?